Zostań w PPK i weź udział w Akademii Korzyści PPK. Wygraj nawet 100 tysięcy złotych.
Gościem Radia Wnet jest generał Waldemar Skrzypczak, były szef polskich wojsk lądowych, ekspert do spraw bezpieczeństwa. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Zacznijmy od dokumentów, które wyciekły z Pentagonu. Co możemy o nich powiedzieć? Czy na podstawie tych informacji jest obce wywiady wojsko rosyjskie jest w stanie na przykład ocenić zdolności armii ukraińskiej?
No właśnie nie. Moim zdaniem, panie redaktor, te dokumenty, które wyciekły, ja postrzegam w dwóch aspektach. Po pierwsze są to dokumenty, które mają taki charakter peryferyjny, cząstkowe, szczątkowe wręcz. I w zasadzie one nie mają takiego przekazu, które nie wiem dlaczego niektóre media w sposób histeryczny więc nakręcają. Proszę zauważyć, że kilka informacji były już od ubiegłego roku, chociażby to, że na Ukrainie działają wojska specjalne niektórych państw NATO, że Ukraińcom kończą się zapasy rakiet do systemów poradzieckich, to przecież naturalne, bo one ulegają zużyciu. Zatem wydaje mi się, że tutaj nie ma nic kluczowego takiego. To przechodzę do drugiego jakby mojego punktu widzenia. Te informacje, które nazywałem peryferyjnymi, nie pozwalają w żaden sposób budować scenariusza, który by pozwolił komukolwiek zbudować obraz sytuacji w armii ukraińskiej, żeby móc ocenić jej zdolność, jej gotowość do operacji, tylko kontrowersyjne. A już w ogóle, moim zdaniem, nie ma tej informacji, które by cokolwiek sugerowały w zakresie procesu przygotowań oraz kierunków działania armii ukraińskiej.
Czyli raczej nie wpłyną na planowaną ukraińską kontrofensywę, o której cały czas mówimy.
Absolutnie nie, panie redaktor. I moim zdaniem jest to operacja dezinformacyjna, bo proszę zauważyć, Pentagon, kiedy się ukazały pierwsze informacje, milczał przez pierwsze 3 dni. Po 3 dniach jakieś niemrawe komunikaty, niemrawe wydawało się zainteresowanie. Dopiero po 5 dniach coś zaczęło się wokół tematu dziać. Także tak jakby autorom tego procesu dezinformacji, tej operacji, zależało na tym, żeby ta informacja się rozlała, żeby nabrała tempa, żeby się w mediach bardzo mocno pokazała. I to się udało i wydaje się, że w tej chwili uwaga wszystkich skupiona jest na tym, co się w tych informacjach pokazało, ani na istocie problemu. I o to prawdopodobnie chodziło.
I o to prawdopodobnie chodziło, no natomiast nie ma też, co możemy teraz, nie jesteśmy w takim momencie, aby podważać kompetencje tutaj w wywiadu amerykańskiego, no niemniej jednak w jakiś sposób to zaburza taki profesjonalizm i spojrzenie na specjalistów wojskowych Pentagonu.
Znaczy, panie redaktor, ja powiem tak, ja znam Amerykanów, przechodziłem wielokrotnie procedury sprawdzające, którym my, oficerowie, generałowie polscy, byliśmy poddawani amerykańskim procedurom i ja nie sądzę, żeby tam doszło do jakichkolwiek uchybień. To, co powtarzam, to, co się ukazało, nie ma to jakiegokolwiek znaczenia. Są to informacje peryferyjne, szczątkowe, które nie pozwalają niczego zbudować i moim zdaniem one, to moje zdanie prywatne, nie podważają kompetencji wywiadu amerykańskiego.
To w takim razie przejdźmy teraz już stricte do Ukrainy. Wspomnieliśmy o kontrofensywie ukraińskiej. Czy to jest pytanie tak naprawdę, no, które zadajemy sobie od wielu tygodni, ale czy ukraińskie wojsko jest w stanie w ogóle przeprowadzić taką operację? Jest już gotowe, a jeżeli nie teraz, to o jakim terminie realnie myślimy?
Na pewno armia ukraińska jest niegotowa, ponieważ ta pomoc płynąca z zachodu nadal płynie. Ona nie płynęła tak, jak chcielibyśmy wszyscy, żeby płynęła bartkim strumieniem, tylko ona płynęła bardzo wolno i ten sprzęt nadal na Ukrainę dociera, co Ukrainą bardzo opóźnia proces przygotowania wojsk do wykonania tej operacji zaczepnej. Wydaje mi się, że Ukraińcy potrzebują jeszcze około miesiąca, półtora do dwóch, żeby te siły, które są przygotowane do kontrofensywy, mogli przygotować w stopniu wystarczającym. Chodzi o to, żeby nie okazało się, że Ukraińcy mają sprzęt, wsadzają mięso armatnie na ten sprzęt. Do tego nie wolno dopuścić. Zatem uważam, że ich uwaga powinna być skupiona na profesjonalnym przygotowaniu oddziałów do wielkiego zadania, jakie ich czeka, a to jest naprawdę wielkie wyzwanie, bo Ukraińcy muszą na kierunku, gdzie chcą tą kontrofensywę przeprowadzić, muszą mieć przewagę nad Rosjanami, a Rosjanie się do tej kontrofensywy też przygotowują obronnie, przygotowują pozycje obronne, które na pewno będą musieli Ukraińcy w przypadku kontrofensywy pokonać. Moim zdaniem kontrofensywa nie będzie miała miejsca wcześniej, na przełomie maja, czerwca, może w czerwcu.
Czyli nie wcześniej niż na początku lata. A czy możemy w ogóle wskazać jakieś miejsce już na mapie Ukrainy? Możemy zastanawiać się, gdzie uderzą Ukraińcy?
Panie redaktor, ja też mówiłem pani kiedyś, że Rosjanie, przewidując tą kontrofensywę ukraińską, od grudnia ubiegłego roku przygotowują pozycje obronne na północy, z rzekami Oską i Krasna, oraz na południu, na Zaporożu, w kierunku na Krym. Oni, przewidując, że te dwa kierunki mogą być kierunkami uderzenia ukraińskiego, to szczególnie kierunek południowy, który wyprowadzić mógłby wojska ukraińskie na Krym, oni przygotowują broń. Oni w tej chwili, z tego co ja wiem, zaminowali około 500 000 hektarów terenów. Zaminowali już, przygotowują kilka pozycji głównych obronnych, pozycje pośrednie na kierunku zaporowskim. Także jeżeli Ukraińcy będą chcieli tam uderzać, muszą być przygotowani na mocną obronę rosyjską, która naprawdę może mocno pokiereszować i zmienić plany Ukraińców. Zatem Ukraińcy muszą wybrać taki kierunek, który pozwoli mieć przewagę nad Rosjanami, a kierunek południowy, jeżeli by chcieli tam uderzać, to moim zdaniem obliguje do posiadania przewagi na poziomie 4-5-1. A wydaje się, że takie przewagi nie zdobędą. Osobiście skłaniałbym się, żeby Ukraińcy starali się doprowadzić do tak zwanej bitwy spotkaniowej, to jest operacyjne pojęcie, w rejonie Donbasu, gdzie Rosjanie nadal napierają i to, że oni są w tej chwili w toku natarcia, to oni nie są przygotowani do obrony. Jeżeli by się Ukraińcom udało uderzyć na te cierające wojska w Donbasie armii rosyjskiej od północy, od południa, odciąć od sił głównych, okrążyć i rozbić, to byłby to poważny cios dla armii rosyjskiej i wielkie zwycięstwo armii ukraińskiej.
To jeszcze, panie generale, na zakończenie, na moment zajrzyjmy wewnątrz sytuacji wojskowej czy politycznej Rosji. No, ostatnio coraz głośniej mówi się o takim napięciu między rosyjskim Ministerstwem Obrony, który kierowany jest przez Siergieja Szojgu, a właśnie Prigożynem, czyli szefem tej osławionej już grupy Wagnera. Nawet ostatnio brytyjski wywiad opublikował właśnie taką informację, że Kreml stara się finansować i rozwijać prywatne firmy wojskowe, aby w razie czego móc zastąpić grupę Wagnera. Co by pan, w jaki sposób by pan to skomentował?
Znaczy, wie pani co, proszę zobaczyć, że wokół grupy Wagnera i Prigożyna od początku wojny są różnego rodzaju spekulacje, różnego rodzaju oceny jego działania. Oczywiście to jest organizacja bandycka, to są kryminaliści. Natomiast moim zdaniem, panie dyrektorze, jeżeli Prigożyn byłby tym człowiekiem, który się przeciwstawia czy Szojgu, czy Putinowi, tak jak to sugeruje wywiad brytyjski, to on już by chodził bez głowy, lub by spadł z 10 piętra. Ponieważ w filozofii Rosjan, Putina, Szojgu na pewno, tej elity, która rządzi, nie ma nikogo takiego, kto chciałby się oprzeć ich władzy i ich stanowisku. Bo wszyscy ci, którzy mieli inne poglądy niż Putin czy Szojgu, ich nie ma wśród żywych. Więc sądzę, że raczej to ma wymiar propagandowy, pokazujący te rzekome kontrowersje między nimi, a cel mają zasadniczy. Obie armie, i armia Szojgu, i armia Prigożyna, nadal nacierają w rejonie Bachmutu.
A jeżeli chodzi jeszcze o Wagnerowców, bo bardzo dużo, oczywiście my skupiamy się na ich działalności na Ukrainie, ale kiedy zobaczymy te najnowsze raporty dotyczące chociażby wpływów na Czarnym Lądzie, i tu nie chodzi już tylko właśnie o eksploatację złóż czy o kwestię złota, ale także ogromną propagandę Wagnerowcy, jaką Wagnerowcy sieją w Afryce. Czy nie jest trochę tak, że Zachód odpuścił sobie tamte rejony i to nie jest pewien taki niebezpieczny trend?
Ma pani rację, absolutnie jest to bardzo niebezpieczne. To, co Wagnerowcy wyprawiają w tej chwili na Czarnym Lądzie, między innymi w Mali, Republice Południowej Afryki, gdzie ich wspierane przez ich rządy marionetkowe dokonują mordów na ludności cywilnej, dzierżąc władzę autokratycznie. To jest rzecz niedopuszczalna i dla mnie niezrozumiałe, dlaczego rządy zachodnie odpuściły sobie zupełnie Czarny Ląd, czego przykładem jest chociażby postawa Francji w Mali. Zatem wydaje się, że to jest czarna przyszłość Czarnego Lądu, którą gotuje grupa Wagnera i stanowisko Rosji. Jeżeli Rosja nie upadnie w najbliższym okresie czasu, czyli nie zmusimy Rosji do zmiany kursu politycznego, a w konsekwencji militarnego, to rzeczywiście wiele państw może być rządzonych w Afryce przez ludzi bliskich Wagnerowcom. To niebezpieczne.
i to są niebezpieczne trendy, ale pewnie jeszcze o tych sprawach będziemy rozmawiać. Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz. Generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych, ekspert do spraw bezpieczeństwa, był gościem Radia Wnet. Dziękuję.